Wydaje nam się, że te białe, krystaliczne masy lodu są bardzo czyste, jednak już jak zaczynaliśmy te badania 10 lat temu, okazało się, że właśnie w tych krystalicznie czystych masach lodu kryją się bardzo duże zanieczyszczenia, między innymi radioaktywne, jak izotopy plutonu, inne skażenia jak metale ciężkie, pestycydy, nawet mikroplastik, czy nawet antybiotyki.
Do opinii publicznej przeciekły już informacje od naukowców, którzy prowadzili badania, że lodowce przechowują związki siarki, metale ciężkie, tak jak pani wspomniała. Ale teraz słyszymy, że lodowiec równie dobrze przechowuje pluton. Skąd ten pluton wziął się w lodowcu?
Nie jest to jedynie pluton, ale są to inne też izotopy jak ameryk, cez czy stront, 90 na przykład. I przede wszystkim głównym źródłem tych skażeń promieniotwórczych są próbne testy z bronią jądrową, które miały miejsce od 1945 do 1980. Główne nasilenie tych testów właśnie było na półkuli północnej, stąd skażenia obserwujemy dużo większe na półkuli północnej niż na półkuli południowej. W sumie tych testów na całym świecie było 543, były to testy atmosferyczne głównie. I to jest główne źródło izotopów, między innymi plutonu 238, 239 oraz 240. Drugie źródło to są awarie elektrowni jądrowych. Taką miała miejsce w 1986 w Czarnobylu, czy w 2011 w Fukushimie. Kolejne źródło, może mniej znane opinii publicznej, to są właśnie satelity, które krążą nad nami również w czasach współczesnych, prawda? Największym takim wydarzeniem, jakie katastrofą satelity, to był satelita SNAP-9A, który na swoim pokładzie jakby miał generator z plutonem 238, około 1 kg. I on generalnie, ten generator służy do wytwarzania prądu, prawda? I ten satelita rozbił się nad Madagaskarem i skażenia plutonem 230 w stratosferze i skażenia plutonem 238 rozprzestrzeniły się na całą kulę ziemską. Z tego względu, że było to bardzo wysoko w stratosferze.
Te radioaktywne pierwiastki dobrze rozprzestrzeniają się w powietrzu? Czy woda również jest dobrym ich nośnikiem?
Generalnie w atmosferze one bardzo dobrze się rozprzestrzeniają, jeżeli zwłaszcza są rozprzestrzenione na dużych wysokościach powyżej 50 kilometrów. Te skażenia są zwane globalne, czyli one rozprzestrzeniają się globalnie. Natomiast są również takie lokalne skażenia, gdy na przykład jakaś broń jądrowa została niżej, wybuch nastąpił niżej w troposferze, to wtedy jest lokalne skażenie na danym rejonie. Natomiast nie rozprzestrzenia się to globalnie, więc najbardziej jakby niebezpieczne są te stratosferyczne z tego względu, że one będą się rozprzestrzeniać na większą powierzchnię terenu.
Czy ten pluton się tylko kumuluje i nic więcej złego z nim się nie dzieje? Czy jest w stanie również zatruć środowisko i spowodować wyginięcie gatunków roślin czy zwierząt?
Oczywiście, jeżeli zależy wszystko od stężenia aktywności tego plutonu. Jeżeli jest to bliżej miejsca wybuchu, to oczywiście ginie wszystko, prawda? Ale to, co my obserwujemy na lodowcach, to są to pozostałości po właśnie tych próbnych testach z bronią jądrową, pozostałości po takich katastrofach satelitów i są to dużo mniejsze stężenia niż blisko centrum wybuchu, więc nie jest to może tak niebezpieczne, choć jednak pluton należy do metali toksycznych, więc gdy wdychamy go, to jest on bardzo, bardzo niebezpieczny. No ale to, co obserwujemy w lodowcach, może są to wysokie stężenia aktywności, ale nie są one tak niebezpieczne, że na przykład jest problem w chodzeniu po lodowcu na przykład, bo musiałaby być duża masa tego, a nie jest to aż tak duże skażenie, ale oczywiście możemy zaobserwować, że lodowce topnieją, stąd ten całe masy lodu wraz z tym materiałem, my to nazywamy materiał krokonitowy, jest to tak zwany ten pył, który pokrywa lodowiec, bo lodowiec nie jest idealnie biały. On jest po prostu ciemny i jest to tak zwany pył, który może tworzyć takie zagłębienia, tak zwane dołki krokonitowe, kriolód i pył. Tam rozwijają się po prostu życie biologiczne. Mikroorganizmy zaczynają funkcjonować i to powoduje, że one są bardzo dobrymi takimi akumulatorami, tworzą takie granulki i bardzo dobrze akumulują wszystkie skażenia, które rozprzestrzeniają się drogą atmosferyczną. Bo musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli te izotopy dostały się do atmosfery, to one po prostu z opadem mokrym i suchym opadną na powierzchnię Ziemi, czy na lodowiec, czy na glebę, czy do morza. Wszystkie metale ciężkie czy izotopy będą akumulować się na frakcji, drobnej frakcji mineralnej.
Jeżeli lodowiec będzie się topił, czy ten pluton będzie dostawał się do wody, a z prądami morskimi również na wybrzeża?
O, oczywiście, jeżeli te skażenia są zakumulowane w lodzie, lodowiec topnieje, to cały ten materiał mineralny wraz z wodami lodowcowymi będzie transferowany czy na przedpole lodowca, czy do jezior, które znajdują się przed lodowcami, czy do fiordów, czy do morza. Po prostu ten materiał skażony będzie dalej transferowany do innych elementów środowiska. No i oczywiście może wchodzić w łańcuch pokarmowy, no bo jeżeli osadzi się na glebach na przedpolu lodowca, następnie tam wejdzie sukcesja roślinna, to czy renifery, czy różne organizmy, które zjadają roślinność, będą to zjadać i będą jakby będzie to wchodziło w ich organizm. Czy jeżeli do fiordu będą takie wody lodowcowe transportować ten materiał, to również czy plankton, czy następnie ryby będą się odżywiały tym materiałem i może to powodować częściowo skażenia. Pluton głównie odkłada się w kościach.
Czy wiadomo, na jak duże odległości ten pluton będzie mógł być transportowany z wodą? Czy być może jego cząsteczki będą na tyle ciężkie, że będą opadały na dno?
Nie, generalnie wszystkie te skażenia będą akumulowały się na jakiejś frakcji, drobnej frakcji, czy na organice i ta frakcja musi być transportowana. W samej wodzie nie będzie dużo tych izotopów plutonu, natomiast będzie on we frakcji, więc...
Czyli jakiś organizm żywy będzie musiał pochłonąć ten pluton?
Dokładnie, musiałby pochłonąć organizm żywy, no a nie jest to aż takie powszechne, chyba, że jest przy miejscach eksplozji, prawda? Ale my tu nie mówimy o takich miejscach, tylko mówimy o lodowcach, gdzie to już opadło na powierzchnię lodu i jest zakumulowane. Jeśli weźmiemy pod uwagę pluton 239-240, to większe skażenia są na półkuli północnej z tego względu, że więcej testów było przeprowadzonych na półkuli północnej. Natomiast jeśli chodzi o pluton 238, to ten satelita, o którym wspominałam, SNAP-9, a amerykański satelita, który rozbił się w 1964 roku, to większe skażenie plutonem 238, około 80% tego plutonu zostało zdeponowane na półkuli południowej, natomiast 20% około na półkuli północnej. W ogóle muszę tu powiedzieć, że tak mówimy o tych skażeniach, prawda? Ale w jaki sposób my wiemy, badamy, że i wiemy, że na przykład tu w tym miejscu, na tym lodowcu mamy skażenia pochodzące od katastrofy na przykład tego satelity, czy są to testy z bronią jądrową, czy awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Musimy tu powiedzieć, że my używamy charakterystycznych stosunków izotopowych, na przykład pluton 238 do pluton 239-240 są odpowiednie sygnatury dla półkuli południowej i dla odpowiednich wypadków jądrowych. I po tych stosunkach izotopowych my możemy powiedzieć, że tutaj największe źródło jest spowodowane właśnie tymi testami z bronią jądrową lub na przykład tym satelitą SNAP-9A.
Czyli to nie są jakieś anonimowe cząsteczki plutonu?
Nie, choć w naszych badaniach wykazaliśmy również, że teoretycznie te stosunki izotopowe plutonu 238 do 239-240 powinny być wyższe na półkuli południowej niż na półkuli północnej ze względu na tego satelitę SNAP-9A. Ale obserwujemy w naszych badaniach, że w niektórych lodowcach obserwujemy wyższe stosunki plutonu 238 do 239-240 też na półkuli północnej. Czyli tu jeszcze żeśmy nie odkryli, jakie być może współczesne źródło plutonu 238 krąży w atmosferze na półkuli północnej, no ale to wszystko przed nami.
Czy to może być skutek jakichś niezarejestrowanych prób jądrowych?
Może nie prób jądrowych, ale jakichś lekkich uwolnień być może, ale no nie chciałabym tu za dużo mówić, ponieważ nie mamy jeszcze za dużo danych, choć niektóre dane zarówno naszych badań kryokonitów na lodowcach oraz badań filtrów powietrza na Spitsbergenie świadczyłyby o jakimś dodatkowym źródle plutonu 238, którego jeszcze żeśmy nie zidentyfikowali.
W jaki sposób i jak długo zbierali państwo próbki?
Próbki były zbierane przez 20 lat przez Międzynarodowy Zespół Naukowców z różnych dziedzin, od biologów, geologów, geomorfologów po fizyków. Dlatego udało się tak dużą bazę danych zdobyć, ponieważ badaliśmy 49 lodowców łącznie na półkuli północnej, południowej, co dało nam prawie 300 próbek wszystkich kryokonitów z tych 49 lodowców. Więc jest to naprawdę bardzo poważna baza danych. Głównie współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą, z Wydziałem Fizyki oraz współpracujemy również z ośrodkami różnymi w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Japonii. Współpracujemy z tymi naukowcami i różni naukowcy na własną rękę po prostu przesyłali nam próbki, gdzie wykorzystywali do na przykład badań biologicznych, badali różne mikroorganizmy w tych krokonitach, a my zajmowaliśmy się zanieczyszczeniami zarówno promieniotwórczymi, jak i toksycznymi.
Czy ta baza danych, która teraz powstaje, to zaspokojenie ciekawości naukowców, czy ona do czegoś może być wykorzystywana?
Wykorzystywana przez innych naukowców w celu dalszych badań w danym terenie. Na przykład zaobserwowaliśmy bardzo wysokie stosunki właśnie tego plutonu 238 do 239, 240 w lodowcach Ameryki Południowej w Chile. Były to tak wysokie stosunki, około 0,4 ten stosunek wynosił. Był on zbliżony do sygnatury dla katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu. No ale gdzie Czarnobyl, gdzie Ameryka Południowa, więc wykluczyliśmy jakby to źródło skażeń. Stąd znaleźliśmy w raportach Międzynarodowej Agencji Atomistyki w Wiedniu, w raporcie z 2001 roku, podawały informacje o różnych zaginionych też satelitach i między innymi tam znaleźliśmy informacje o zaginionym satelicie rosyjskim Mars 96, który był przeznaczony do wejścia w orbitę na Marsie. Był wystrzelony w 1996 roku, jednak nie dotarł tam i spadł prawdopodobnie w okolicach Chile. Miał on również na swoim pokładzie generator z plutonem 238, ale ślad jakby po nim zaginął, to znaczy nieodnaleziony został ten satelita, stąd nasze przypuszczenia, że jeżeli tak blisko tego lodowca zaginął ten satelita Mars 96, to być może doszło do wybuchu tego ładunku i on się rozprzestrzenił, czy na przykład erozja zaczęła działać na taki generator. I być może te skażenia poprzez takie aerozole morskie przedostały się do lodowca, który jest właśnie blisko morza i jest on na niskiej wysokości, bo gdzieś mniej więcej na około 250 metrów nad poziom morza. Natomiast pozostałe lodowce w Ameryce Południowej nie wykazywały tak wysokich stosunków plutonu 238 do 239-240, stąd tam obserwujemy na tych wyższych lodowcach bardziej transport globalny niż lokalny, właśnie pochodzący być może z tej katastrofy tego satelity Mars 96.
Dlaczego badają państwo lodowce, a nie na przykład glebę? Lodowiec jest lepszym przechowalnikiem tych pierwiastków promieniotwórczych?
Oczywiście zaczynaliśmy od badań gleby w Arktyce, przedpola lodowca badaliśmy. Ale na tych przedpolach lodowców zaobserwowaliśmy bardzo wysokie stężenia aktywności sztucznych izotopów promieniotwórczych, między innymi plutonu. Okazało się, że to całe przedpole lodowca w latach, kiedy były te testy z bronią jądrową, było przykryte lodem, więc jest to mało prawdopodobne, żeby depozycja zakumulowała się właśnie w tych glebach na przedpolu lodowca. Stąd zadawaliśmy sobie pytanie, skąd tak wysokie stężenia aktywności cezu 137, plutonu 238, 239, 240, ameryku 241. I wpadliśmy na taki pomysł, że być może ten transfer tych zanieczyszczeń jest właśnie z lodu. Trafna interpretacja, gdyż tak właśnie jest i po tych kilku latach, gdzie badaliśmy gleby na przedpolach lodowców, zajęliśmy się lodowcami. Rzeczywiście na tych lodowcach, gdzie zaobserwowaliśmy wysokie stężenia aktywności tych poszczególnych izotopów promieniotwórczych, w krokonitach również były jedne z najwyższych, nawet na półkuli północnej, co wydawałoby nam się, że Arktyka jest bardzo, bardzo czystym rejonem. Jednak wiemy również, że te testy z bronią jądrową między innymi na Nowej Ziemi były przeprowadzane. 131 testów zostało przeprowadzonych przez Rosjan na właśnie Nowej Ziemi, stąd, a główny transport wiatry właśnie wieją ze wschodu i z południowego wschodu, stąd te zanieczyszczenia bardzo blisko mogły być transportowane właśnie na Spitsbergen.
Jaka jest szansa, że ten pluton kiedykolwiek się rozpadnie?
Takie zanieczyszczenia promieniotwórcze będą tyle w środowisku, jaki jest ich czas rozpadu. Więc jeśli chodzi o pluton 238, to on ma 87,7 lat, stąd musimy tyle czekać, żeby on się całkowicie rozpadł. Jeśli chodzi o pluton 239, to 24 tysiące lat, a jeśli chodzi o pluton 240, to 6,5 tysiąca. Więc są to izotopy długożyciowe, dlatego tak często one są wykorzystywane do monitoringu powietrza czy w ogóle środowiska z tego względu, że już mamy tyle lat po testach z bronią jądrową, po katastrofach jądrowych, a jednocześnie one cały czas są w środowisku obecne. A dlaczego lodowce? No właśnie przez ten materiał krokonitowy, te granulki, które głównie składają się z tej części mineralnej, ale również w 20% jest tam materia organiczna. Są to mikroorganizmy, bakterie, sinice, które produkują taką galaretowatą, polimeryczną otoczkę, żeby te skażenia nie przechodziły do ich wnętrza, do komórek i one są świetnym właśnie takim materiałem, który akumuluje wszystkie atmosferyczne skażenia. W tym momencie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że są one lepsze do monitoringu powietrza niż mchy czy porosty, które wiele lat temu były używane. Oczywiście nie w każdym miejscu się da wykorzystywać lodowce, ale jeśli one istnieją, to te badania, które prowadzę od 10 lat, może nawet dłużej, jeśli chodzi o same lodowce, to świadczą o tym, że warto badać lodowce. A nawet badamy czasami takie lodowce, które już praktycznie znikają, więc myślę, że ta baza danych jest bardzo, bardzo potrzebna z tego względu, że ta szybkość topnienia lodowców jest przerażająca.
Jakie dane znajdą się w tej bazie, którą pani stworzyła?
W tej bazie znajdują się wszystkie stężenia aktywności plutonu 238, 230, 240 oraz stosunki izotopowe plutonu 238 do sumy 239, 240 oraz stosunki masowe. Ponieważ po tych stosunkach możemy jednoznacznie powiedzieć, jakie są źródła pochodzenia tych skażeń promieniotwórczych na różnych lodowcach. Oczywiście bardzo często nie jest to tylko jedno źródło, ale możemy obserwować taką mieszaninę różnych źródeł z tego względu, że jak lodowiec topnieje, te pyły, które są osadzane każdego roku na powierzchni lodowca, one są akumulowane, ale potem jak lodowiec topnieje, to one po prostu się mieszają, prawda? I są dalej nawet transportowane z wyższych wysokości lodowca do niższych.
Czy te stężenia są niebezpieczne dla człowieka?
Na tym etapie, na jakim jesteśmy w tym momencie, to nie są one niebezpieczne. Na przykład człowiek może spokojnie chodzić po lodowcu, nic mu się nie stanie. Choć nie zalecałabym na przykład picia wody z lodowca, czy jak ostatnio na wyprawie w Norwegii dowiedzieliśmy się od przewodników, że niektóre panie na wycieczkach smarują się tym błotkiem kryokonitowym, więc może tego bym odradzała stosowania na twarz, ale jeśli chodzi o chodzenie po lodowcu, to nie jest to niebezpieczne.